Podwieczorek Mistrzów.
Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest pani profesor Wioletta Kostka, muzykolog, organizator sesji naukowych. Chciałoby się rzec, ja się powiem szczerze, pani profesor, uczyłem tego bardzo długo. Intertekstualność, tak? Mistrz.
Tak.
Cóż to znaczy?
No, mamy to słowo w naszym słowniku już od końca lat 60., więc zostało wiele razy wypowiedziane, ale rzeczywiście w muzyce...
No, pojawia się stosunkowo
muzykologii
rzadko.
Rzadko, tak. I tutaj pierwsze założenie jest takie, że właściwie każdy utwór, obojętnie w jakim rodzaju medium, jest tekstem. I teraz zauważamy, że w tych tekstach, czyli również w utworach muzycznych.
No bo tam jest tekst.
Wychwytujemy nawiązania do wcześniejszych tekstów muzycznych, ale oczywiście też są nawiązania do innych tekstów kulturowych, czy to literackich, czy plastycznych, czy innych. Więc intertekstualność zwraca uwagę na te wszystkie nawiązania i można by powiedzieć, kieruje naszą uwagę nie tylko i wyłącznie linearnie, lecz także wertykalnie.
Czyli jeszcze raz, bez tych określeń, wertykalnie, linearnie. Czyli do wewnątrz utworu?
Tak.
Dobrze.
I nawet poza ten utwór.
I nawet poza.
Tak,
czyli
właśnie.
Takie stwierdzenie, że najważniejsze jest to, co jest pomiędzy nutami w interpretacji albo poza nutami, jak najbardziej ma tu rację bytu.
No, jeżeli myślimy właśnie o tych odniesieniach, to sądzę, że jak najbardziej.
Pani profesor, wykłada pani nie tylko historię muzyki, ale także historię muzyczną kultur świata. Jak byśmy to mogli ze sobą połączyć? Myślę tutaj o porównaniu naszej historii, naszej muzycznej tradycji z tym wszystkim, co dzieje się na świecie. Czy są jakieś punkty wspólne?
No oczywiście, że tak. Ponieważ ten...
No myślę, że możemy to chociażby stwierdzić na podstawie odnalezionych dawnych instrumentów. Tak zwana suka biłgorajska, tak się nazywa ten instrument,
tak.
Bardzo przypomina instrument hinduski, czyli te wędrówki gdzieś tam się odbywały. Tylko pytanie, co było pierwsze, czy nasza suka, czy instrument zbudowany tam? Jak to jest?
No tutaj chce pan konkretnej odpowiedzi.
Nie, nie musi być konkretna odpowiedź.
Ja bym
po prostu
wolała
to
zostawić, bo nawet fachowcy nie są pewni. Przecież jest zawsze tak, albo mogło być tak, że w różnych miejscach świata ludzie wpadli na ten sam pomysł, prawda? Albo podobny.
No właśnie.
Więc ten szczegół zostawmy. Nie wiem, w jakim kierunku miałaby zmierzać ta moja odpowiedź, bo na
to
początku
chodzi mi o to, czy bardziej jest to tak, jak pani powiedziała przed momentem, że w różnych miejscach na świecie ludzie w pewnym momencie wpadli na ten sam pomysł, czy jest to bardziej tak, że jednak te wędrówki ludów, chociażby nawet handlowe, prawda, spowodowały, że ta kultura już od dawien dawna się przenika, pomimo tego, że jeszcze nie znaliśmy jakiś czas temu pewnych obszarów tego świata.
Po raz pierwszy jesteśmy w ogóle w takim czasie, że możemy lepiej albo najlepiej, jak to jest było możliwe do tej pory, mówić o tych innych kulturach, więc to jest może tak na początek uwaga, czy te kultury się przenikają. No, możemy o przenikaniu mówić również w dwóch kierunkach. Najpierw byłoby to na przykład przenikanie się tych kultur etnicznych, o których pan tutaj wspomina, ale ja myślę, że są takie lokalne tradycje i ludzie dbają o utrzymanie tych lokalnych tradycji, więc to nie miałoby takiej mocy dzisiaj. Natomiast przenikanie idzie w innym kierunku. W kierunku łączenia tych lokalnych tradycji z całego świata z muzyką artystyczną. Tutaj ruch jest bardzo wielki. I przykładów można by dawać mnóstwo, no na przykład Amerykanie zainteresowani śpiewem gardłowym w Azji.
No nie tylko śpiewem gardłowym, kiedyś
tak, no,
będąc
mnóstwo
na
rzeczy, ale...
festiwalu radiowym wysłuchałem audycji konkursowej, było to w Chinach, która opowiadała o muzyce kompozytorów amerykańskich, bynajmniej nie pochodzących z Chin, piszących na autentyczne chińskie instrumenty, takie
tak,
jak
tak.
słynne skrzypce archu i tak dalej,
tak.
i tak dalej.
Tak, także myślę, że tutaj te związki i przenikanie się, jeżeli pan by chciał w tą stronę rozmowę skierować, chyba są lepiej widoczne w muzyce artystycznej, chociaż no też musielibyśmy jakoś to dookreślić.
Pani profesor, w tym programie raczej skręcamy, nie kierujemy się dalej, więc ja proponuję taki mały skręt. Ma pani na swoim koncie sporo publikacji, między innymi poświęciła pani swoje publikacje takim postaciom jak... Z jednej strony Paweł Szymański, no to jest arystokrata, jeśli chodzi o współczesną muzykę polską. Z drugiej strony Tadeusz Kasern. Ja pamiętam jako małe dziecko, jak pobierałem nauki gry na fortepianie, grałem na przykład Słodki Kramik Tadeusza Kaserna. Zupełnie różne postaci.
Zupełnie różne. Najpierw pracowałam nad twórczością Kasernem. Tadeusza Kaserna, a w ostatnich latach dopiero zajmuję się bardziej szczegółowo muzyką Pawła Szymańskiego i jedno i drugie było fascynujące, ale oczywiście zupełnie różne aspekty musiały być poruszane.
A muzyka Kaserna bardziej dla dzieci jako muzyka konstruktywna, czy także dla dorosłych?
Ja bym powiedziała, ta dla dorosłych jest właśnie ciekawa i to
i mało znana niestety.
Mało znana, bo na przykład 3 opery są skończone, a wykonano tylko jedną, więc to Opus Vitae, główne
dzieło. No jeszcze rodzi się pytanie, ile razy wykonano?
Po prostu on jeszcze jest kompozytorem w pewnym sensie do odkrycia. Chociaż to, co mogłam o nim napisać, w większości zostało już zrobione.
A Paweł Szymański?
No a Paweł Szymański, ponieważ to jest kompozytor współczesny, jego twórczość niesie z sobą zupełnie inne problemy niż ta twórczość Tadeusza Kaserna. Tam trzeba było właśnie raczej starać się w ogóle opowiedzieć o tym kompozytorze, bo był kompozytorem emigracyjnym, no z powodów też jasnych, politycznych, więc długo niewykonywany w Polsce.
I takich należało... przypadków mamy bardzo dużo.
Tak. Natomiast tutaj w przypadku Pawła Szymańskiego najciekawsze jest to, jak on komponuje i czy jego muzyka ma związek z innymi mediami. Bo moja książka stara się przynajmniej pokazać, że tak, że...
Z jakimi mediami? Na przykład?
Na przykład z literaturą, z malarstwem, z filmami. Jest tutaj pewna zasada, która powtarza się w tych właśnie innych mediach.
Odnosi się to do muzyki Pawła Szymańskiego, a konkretnie na przykład do jakich kompozycji? Bo jest to kompozytor, który dedykuje wielu osobom na przykład swoje utwory. Jego koncert grała fortepianowa Ewa Pobłocka, zresztą znakomicie. Neokwartet, czy neokwartet, jak kto woli, gdański zespół kameralny muzyki współczesnej, także gra utwory Pawła Szymańskiego. Zresztą Paweł Szymański bywa na ich koncertach.
Ten związek z innymi mediami w zasadzie się przejawia we wszystkich utworach, a tym, co łączy te utwory z innymi mediami, jest ta idea intertekstualności, o którą pan pytał na samym początku.
No właśnie, zresztą książka też zawiera w swoim tytule, podtytule można powiedzieć, to określenie. No jest także określenie postmodernizm.
Tutaj musiałam zarysować czas albo pewien krąg twórczości, w ramach którego porównuję tę muzykę i odnoszę ją do innych współczesnych utworów właśnie z tych innych dziedzin. Ale na pewno pan słyszał takie pojęcie jak literatura drugiego stopnia albo parodia, przynajmniej parodia, pastisz i tak dalej.
Tak,
to są takie pojęcia, które dzisiaj są aktualne i możemy powiedzieć, że Paweł Szymański tworzy swoją muzykę w taki sposób, że trudno tu mówić wprost o parodii, bo to jest wymyślone przecież pojęcie
metoda
dokładne,
parodii,
ale
metoda
tworzenia utworów na podstawie jakichś obiektów z dawnych czasów jest ta sama.
No tak, to się wszystko w tej twórczości zgadza. A gdyby pani na przykład chciała tak, oczywiście jeżeli można czegoś takiego dokonać, bo na pewno jest to pojęcie bardzo subiektywne, ale właśnie wychodząc z subiektywizmu pani jako muzykologa, pomijam, że napisała pani książkę o Pawle Szymańskim, napisała pani książkę o Tadeuszu Kasernie, ale gdyby zestawić te postaci z innymi polskimi, no współczesnymi kompozytorami, ma pani jakiegoś faworyta?
tutaj oprócz
tych dwóch.
Oprócz tych kompozytorów, no myślę, że lepiej jest powiedzieć, że nie, bo zawsze, no to jest niebezpieczne.
Rozumiem.
Mam więcej.
To jest dyplomatyczna odpowiedź profesora, który zajmuje się muzykologią i także organizowaniem sesji naukowej. Muzyka fortepianowa na przykład w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Co jeszcze?
Akurat to nie była główna moja działka, ale...
Ale współdziałka.
Tak, współdziałka z koleżankami, muzykolożkami, także te wszystkie muzyka Baltika. Natomiast to, co rzeczywiście było moim pomysłem, to była konferencja o intertekstualności 2 lata temu i taka, która odbędzie się w maju, też w zasadzie jest o intertekstualności, ale już w gronie międzynarodowym, więc myślę, że to będzie zupełnie inaczej przebiegało.
No tych międzynarodowych doświadczeń ma Pani sporo, bo także wykładała Pani na zagranicznych uczelniach. Czy w planie są także jakieś kolejne wyjazdy? Pedagogiczne, no, nazwijmy to, dydaktyczne.
Takie celowo dydaktyczne nie, ale udział w konferencjach oczywiście tak, bo po prostu nauka się rozwija i w ten sposób my, naukowcy, uczestnicząc w konferencjach, się też rozwijamy.
No właśnie, i pozyskujecie granty na działalność naukową. Proszę mi powiedzieć, bo akurat taki grant pani pozyskała. Czy trudno jest uzyskać grant Uniwersytetu Cambridge?
No to był akurat taki jednorazowy i... No ponieważ go dostałam, to mogę powiedzieć, że nie było trudno. Natomiast konkurencja jest oczywiście ogromna, ponieważ dzisiaj w zasadzie każdy naukowiec tak pracuje.
A czy oprócz działalności naukowej, dydaktycznej, to jest takie standardowe pytanie w tym programie, pisaniem książek, pomiędzy tym jakieś inne zajęcia, na przykład, nie wiem, jeżdżenie na łyżwach, na nartach, pływanie, bieganie.
Czyli hobby.
Hobby.
Tak, no uprawiam sporty różne, bo po prostu jest to konieczność.
A na przykład jakie?
Oj, no.
Pani koleżanka z uczelni Danuta Popinigis na przykład
jeździ
na rowerze.
Tak, ja też, ale akurat nie z nią, tylko jeszcze z mężem albo z dziećmi. Biegałam przecież długo, pływam, niedawno byłam na pływalni, no myślę, że takie
i to pomaga w
ruchy,
pracy, to pomaga w wymyślaniu.
W wymyślaniu? Akurat nie, jeszcze nie wymyśliłam niczego na pływalni, ale to się zdarza.
Jak się pływa na przykład? Czy też można mówić o intertekstualności? Widzi pani, ja się uczę tego słowa dopiero.
No widzi pan, ja bym była raczej za tym, żebyśmy nie rozszerzali tego aż tak bardzo, chociaż oczywiście są pewne teorie, które tekstami nazywają wszystko, dlatego że wszystko przechodzi przez nasz mózg i my mamy to w jakiś sposób ułożone, prawda, i mogą być te odniesienia również do życia. Ja podam przykład, że sama nawet próbowałam już dokonywać takich odniesień nawet w twórczości Pawła Szymańskiego do życia. Jest jeden taki utwór o bardzo intrygującym tytule, Compartment 2 Car 7, czyli przedział drugi w wagonie 7, co od razu nam sugeruje jakąś jazdę pociągiem. Okazało się, że Paweł Szymański nie wymyślił tego tytułu sam, że to jest parafraza obrazu Edwarda Hoppera z 1938 roku, na którym widzimy kobietę siedzącą w przedziale wagonu pociągu. A moje dowodzenie, że ten utwór z jego strukturą wewnętrzną, z przebiegiem dźwięków w czasie, ma związek z właśnie jazdą pociągiem, było celem całej tej mojej pracy, więc jak pan widzi, no już nawet ja, która kiedyś tylko szukałam odniesień jednych utworów muzycznych do drugich, prawda, no współczesnego utworu do muzyki barokowej, czego jest u Pawła Szymańskiego bardzo dużo, no już próbuję wyjść do tych innych tekstów kulturowych.
Czyli generalnie intertekstualność to jest szukanie odniesień jednego medium, nawet w innych.
Tak,
mediach.
Nawet do rzeczywistości.
Czyli mamy piękną definicję jako puentę naszego dzisiejszego spotkania. Pani profesor dr Wioletta Kostka była gościem państwa, gościem Radia Gdańska.
Dziękuję bardzo.